Za nami tydzień pełen kontrowersji, a jednocześnie kolejny weekend dominacji Mercedesa. Lewis Hamilton goni, natomiast w tej drugiej klasyfikacji przewaga Mercedesa stopniała. Na tym etapie nikt nie ma wątpliwości, że o tytule mistrzowskim i jednym i drugim może zadecydować każdy, nawet pojedynczy punkt. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 21 listopada, Daniel Biały, echa padoku. Ten wyścig, ten weekend miał być dla kierowców i dla zespołów drogą w nieznane i mam wrażenie, że tą drogę najlepiej, na miarę oczywiście możliwości swojego samochodu, pokonał Fernando Alonso. Stary lew ponownie zaryczał i to nie jest tak, że wcześniej nie porykiwał, natomiast tym razem wszystko ułożyło się perfekcyjnie, zagrało dosłownie wszystko. Samochód obudził się w sobotę i został taki żywy aż do końca dzisiejszego wyścigu. Zagrała też strategia ryzykowna, bo na jeden pit stop nie wszystkim się udało, co wiemy, ale co lepszego można znaleźć na zadbanie o tą czarną materię, jak nie inteligencja za kółkiem oraz doświadczenie. Pomogły też, to trzeba powiedzieć otwarcie i uczciwie, okoliczności i te wczoraj, i te dzisiaj. Te wczoraj, czyli awans na polach startowych oraz ten wirtualny samochód bezpieczeństwa na ostatnich etapach dzisiejszego wyścigu. Perez nie miał już szansy na pogonia i opony w samochodzie Fernando Alonso mogły nieco odetchnąć. Kroku Fernando Alonso, co trzeba podkreślić, dotrzymał również Esteban Ocon, który powiedział po wyścigu: ja też jestem częścią tego planu, El Plan Fernando Alonso. Zachwycony pracą całego zespołu był Marcin Budkowski, a to wszystko poskładało się w kluczowym dla tej rywalizacji w klasyfikacji konstruktorów w momencie rywalizacji z zespołem Alfa Tauri. Gdzieś z padoku docierają informacje, że Alpine sama do końca nie wie, czemu samochód akurat w ten weekend był tak szybki, dlaczego w pewnym momencie się po prostu obudził. Esteban Ocon mówi: mamy pewne przypuszczenia, dlaczego tak się wydarzyło, ale zespół liczy na to, że tą dobrą dyspozycję, tą dobrą formę, dobre tempo uda się również zabrać do Arabii Saudyjskiej. Co do wspomnianego przez Ocona planu Fernando Alonso, to warto podkreślić, że to jest dopiero początek. To najlepsze dopiero ma być przed nami. Fernando Alonso podkreśla, że nadal jest głodny rywalizacji. Nadal ta rywalizacja daje mu satysfakcję, a jego celem jest zdobycie kolejnego tytułu Mistrza Świata. Mówi: w końcu doczekałem się tego pierwszego podium. To nie jest tak, że smakuje tak samo jak zwycięstwo, natomiast przyszło. Cieszmy się z tego, co jest dzisiaj, bo nie wiemy, co przyniesie przyszłość. To był dość samotny wyścig. Tak dzisiejsze ściganie podsumował Lewis Hamilton. Dominacja Mercedesa trwa, pomimo że nowa jednostka napędowa została gdzieś w garażu. W ten weekend Mercedes nie zdecydował się sięgnąć po tą najmocniejszą broń, jaką wyciągnął w końcówce sezonu. Ta jednostka czeka na te dwa finałowe wyścigi. Lewis nie był już tak szybki na prostych, ale zarówno wczoraj, jak i dzisiaj zyskiwał sporo w zakrętach i to chyba było pewnym zaskoczeniem dla Red Bulla. Red Bull liczył na to, że jeżeli te prędkości Mercedesa spadną, to w zakrętach będzie w stanie zrobić różnicę, a to właśnie na tych długich, szybkich łukach Mercedes spisywał się zdecydowanie lepiej. Dlaczego? W ostatnich dniach, tygodniach wielokrotnie przedstawiciele Mercedesa mówili o tym, jak trudny w ustawieniu jest ten samochód, jak wąskie jest to okno pracy, ale ta słodka nagroda spotyka wszystkich, szczególnie kierowców, kiedy to okno udaje się znaleźć. Potwierdzać to mogą tą pracę dodatkową potrzebną do wykonania. Długie godziny spędzone przez Lewisa Hamiltona na torze i w piątek, i w sobotę Lewis był na torze aż do północy. Tak długo trwały te odprawy z inżynierami i on wiedział, że ten samochód będzie w stanie pojechać szybciej, czy on tym samochodem będzie w stanie pojechać szybciej i dlaczego tak się dzieje. Zupełnie odwrotnie było w przypadku Valtteriego Bottasa, który trochę nie rozumiał tego, że samochód z dnia na dzień zmienił się na jego niekorzyść. To też pokazuje, kto tu jest liderem, kto tu nadaje ton i czyje ustawienia, i czyje uwagi i preferencje są dla zespołu najważniejsze. O świętowaniu w przypadku Lewisa Hamiltona nie ma mowy. On mówi: jutro zaczynam przygotowania do kolejnego wyścigu. On podkreślał, że bardzo ważne też na tym etapie, finałowym etapie rywalizacji, jest przygotowanie fizyczne. On mówi: czuje się najmocniejszy w swojej karierze. Dziękował też swojej trenerce, swojemu fizjoterapeucie Angeli Kulen za to, że przygotowała go tak dobrze do tej finałowej części sezonu. A pamiętamy jeszcze niedawne wypowiedzi Lewisa Hamiltona, że Ta choroba odebrała mu dużo z jego formy fizycznej. On musiał bardzo mocno pracować, żeby to wszystko odbudować. O przygotowaniach do kolejnego weekendu wyścigowego mówił też Toto Wolff. Te samochody specjalnym transportem bardzo szybko wrócą do fabryki, a tam dostaną tyle ciepła, ile im będzie potrzeba. Zostaną jak najlepiej przygotowane do tych dwóch finałowych, decydujących wyścigów sezonu. Toto mówił też, że to zwycięstwo smakuje słodko-gorzko w ten weekend, bo Mercedes nie zmaksymalizował tego wyniku. Lewis co prawda wygrał, Toto żałował tego jednego punktu, który Max Verstappen urwał, ale Toto patrzy na to przez pryzmat obu klasyfikacji. No a Bottas dzisiaj, jeżeli chodzi o tę pracę na rzecz zespołu, na okrągłe 0, i w tej klasyfikacji jest tylko 5 punktów przewagi nad Red Bullem. Finn pogubił się już na starcie, za co winę zrzuca na nie najlepszą pracę na tym okrążeniu formującym, okrążeniu przygotowującym opony. Tam temperatury miały być za duże, a potem to jego pole startowe, finalne pole startowe z numerem 6, czyli parzysta strona toru, ta gorsza strona toru, nie dało mu takiej przyczepności. Stracił wiele pozycji. Finalnie nie miało to wielkiego znaczenia. Bottas najpierw przebił oponę, o tym będzie jeszcze trochę za chwilę. Potem zdarzyły się jakieś problemy, które prawdopodobnie były następstwem tej przebitej opony, uszkodzeń w samochodzie. Bottas z tej rywalizacji musiał się wycofać. Czy to zespół podjął decyzję o tym, że samochód z numerem 77, zanim pojawiła się flaga w biało-czarną szachownicę, musiał wrócić do garażu. Awarii tej przedniej lewej opony było dzisiaj zdecydowanie więcej. Padli ofiarą chociażby Lando Norris, chociażby obaj kierowcy Williamsa, a jak tłumaczył to Mario Isola, wszystko za sprawą tych niezwykłych, niesamowitych obciążeń, jakim poddawane są samochody, jak również opony właśnie na tym torze, na którym rywalizowaliśmy. Duże prędkości i te tarki, które na początku zdawały się być niskie, zdawały być się nieprzystosowane do rywalizacji samochodów Formuły 1, one zebrały prawdziwe żniwo. Mario Isola bronił się. Pękały całe podwozia, pękały przednie, tylne skrzydła. Zespoły miały ogromne problemy. To wszystko przełożyło się również na opony. Co ważne, Mario Isola podkreślał, że jego firma przestrzegała zespołu już w piątek po tych przygotowaniach, po zebraniu pierwszego zestawu danych, że jazda na jeden pit stop w trakcie tego wyścigu będzie bardzo ryzykowna. Polecali, sugerowali strategię na dwa pit stopy, no ale oczywiście zespoły chciały być mądrzejsze, chciały przechytrzyć siebie nawzajem, stąd ta ryzykowna strategia. Niektórym się udało, jak na przykład Fernando Alonso, innym nie. Ci, którzy nie byli delikatni dla opon, na przykład Lando Norris, podkreślają, że to wszystko wydarzyło się. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że te awarie wydarzyły się bez żadnego wcześniejszego ostrzeżenia. Natomiast z takim ostrzeżeniem kończy dzisiaj rywalizację ostrzeżeń ze strony FIA Christian Horner, i myślę, że to dobry moment, żeby na chwilę zatrzymać się na tych wszystkich kontrowersjach tego tygodnia, tego weekendu wyścigowego, bo było ich naprawdę sporo. Presja jest ogromna, a walka toczy się nie tylko na torze, ale również, jak wiecie, poza nim. A dla Red Bulla te ostatnie kilkadziesiąt godzin to była prawdziwa huśtawka, taki prawdziwy roller coaster. Odrzucony wniosek Mercedesa o ponowne rozpatrzenie incydentu z Brazylii, potem kolejna mała wygrana dotycząca dodatkowych testów tylnego skrzydła. O tym tylnym skrzydle było naprawdę bardzo dużo w ten weekend. Ten medialny nacisk wywierany przez Red Bulla na FIA w końcu dał efekt w postaci tych dodatkowych testów, a jeszcze wczoraj, jeszcze w piątek, Red Bull udostępnił jedno ze zdjęć tylnego skrzydła samochodu Mercedesa dużym mediom, właśnie żeby wywrzeć ten nacisk, żeby pokazać, że jest jednak jakiś materiał, że to wszystko nie jest tylko i wyłącznie ich wymysłem. Co ważne, w jednym z wywiadów dla telewizji Sky Sport powiedział, że to zdjęcie pochodzi z tak zwanego zestawu dokumentów protestowych, czym dał wyraźnie do zrozumienia nie tylko rywalom, ale i federacji, że jest gotowy, żeby złożyć taki protest. Finalnie go nie złożył, bo FIA wzięła się do roboty i już w sobotę po kwalifikacjach przeprowadziła te dodatkowe testy. Na razie te dodatkowe testy mają być testami informacyjnymi, natomiast to wszystko, co udało się zebrać FIA, te wszystkie uwagi przekazane zespołom, będą już bacznie obserwowane w trakcie tych dwóch ostatnich wyścigów, i o to właśnie najbardziej chodziło Christianowi Hornerowi. Mówi, tu nie była tak istotna ta maksymalna prędkość, ale tam będzie ona miała ogromne znaczenie. Mała wygrana, mały sukces, a potem przyszło jeszcze większe rozczarowanie w postaci na początku bardzo słabego występu Sergio Pereza. Perez bronił się tym, że zespół zmienił sposób przygotowania opon do szybkiego kółka, ale tłok na torze nie pozwolił mu właśnie wykonać tych wszystkich manewrów potrzebnych do zbudowania tego optymalnego okna pracy. Stąd takie problemy. Max Verstappen też wykorzystał to trochę, co wydarzyło się w samochodzie Sergio Pereza i mówił: zobaczcie na Pereza, ta moja pozycja wcale nie jest taka zła. No a potem Verstappen i ta historia, która się przeciągała w długie godziny z żółtymi, podwójnymi żółtymi flagami w przypadku Maxa Verstappena. O ile wina Verstappena, oglądając nagranie, jest niezaprzeczalna, dwie flagi wywieszone z tego punktu sędziowskiego, a kara raczej adekwatna do tych wydarzeń, które podobnych wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, to działania sędziów wyścigowych w ten weekend naprawdę mogły zdenerwować nie tylko Hornera, ale również nas, kibiców, nie tylko Hornera i Marko, ale cały świat wyścigowy, bo to nie jest super przejrzyste, to nie jest super porównywalne, to nie jest super szybkie sędziowanie. Czy naprawdę musieliśmy czekać na decyzję w tej sprawie aż tak długo? W przeszłości sędziowie często obradowali do późnych godzin nocnych i wtedy publikowane były te dokumenty, w których mieliśmy decyzję. Wczoraj od razu pojawiła się informacja, że te rozmowy i te decyzje dopiero w dniu wyścigowym. Dlaczego? No nie znajduję tu żadnego logicznego uzasadnienia dla takiej sytuacji, jak tylko to, że sędziowie wyścigowi mają już swoje lata, potrzebują wcześniej pójść spać, położyć się, wyspać się, żeby w dniu wyścigowym być pełni sił i gotowi do podejmowania dobrych decyzji, ale i to pozostawia, myślę, wiele do życzenia, czy nie w pełni tłumaczy to, co się wydarzyło. Horner otrzymał od FIA takie oficjalne ostrzeżenie, jak też będzie tam jakaś praca społeczna z zespołami sędziowskimi. Za komentarze, które padły dzisiaj przed południem przed kamerą telewizji Sky Sports, Christian Horner powiedział, że dyrekcja wyścigu nie radzi sobie z prowadzeniem tej rywalizacji. No i tam pojawiło się też takie stwierdzenie jakiegoś szalonego, niekompetentnego, nieprzystosowanego sędziego, który wywiesił te żółte flagi, mimo że w systemie takiej informacji nie było. No a Max Verstappen właśnie padł ofiarą tego porządkowego. Co do tego, że dyrekcja wyścigu nie panuje nad tym, co się dzieje na torze i poza nim, tutaj moglibyśmy polemizować, natomiast ta druga część wypowiedzi mogła nie spodobać się środowisku porządkowych, środowisku sędziów wyścigowych, i Horner bardzo szybko po spotkaniu w biurze FIA z tej wypowiedzi się wycofał, przeprosił przed tą samą kamerą, przed którą narobił sobie kłopotów, i zasugerował, czy stwierdził bardzo stanowczo, że porządkowi sędziowie wykonują fantastyczną pracę, to są bardzo często wolontariusze, natomiast ta cała sytuacja była powodem jego złości. No i takiej właśnie wypowiedzi. Dobrze, że formalnie Helmut Marko nie jest pod jurysdykcją FIA, bo za jego stwierdzenie o niekompetencji dyrekcji wyścigu i wprowadzeniu rywalizacji i zrzuceniu tego wszystkiego na barki kierowcy, na pewno kara byłaby zdecydowanie większa, na ostrzeżeniu by się nie skończyło. Warto dodać, że w komentarzu obu panów jest sporo racji. Końcówka kwalifikacji to był prawdziwy chaos. Analizowałem to bardzo dokładnie. Każdego kierowcę, który był pod lupą FIA, każdego kierowcę, który wjeżdżał na tą linię mety, na prostą startu mety za Pierrem Gaslym, czy mijał ten stojący samochód Pierra Gasly'ego. No i tutaj trzeba jasno stwierdzić, że podwójna żółta flaga na posterunku powinna przede wszystkim oznaczać kasowanie tych czasów osiągniętych przez kierowców. Taka była umowa, czy takie były wytyczne z poprzednich weekendów. To się nie wydarzyło. Podwójna żółta flaga na torze powinna oznaczać deaktywację systemu DRS. Bottas przeleciał obok samochodu Gasly'ego z aktywnym systemem DRS. No i ostatecznie było wiele kontrowersji, było wiele zamieszania wokół tego, czy flagi mają pierwszeństwo, czy te panele świetlne w przypadku nocnego wyścigu powinny być brane przede wszystkim pod uwagę. Finalnie kary otrzymało dwóch z trzech podejrzanych kierowców: Verstappen, Bottas. Sainz uciekł bez kary, bo ewidentnie odpuścił, czy odpuścił w sposób satysfakcjonujący kierowców, ale nie jest to, jeszcze raz podkreślam, super przejrzyste. Nie jest to tak, jak powinno być. Myślę, że po tym weekendzie wyścigowym kierowcy, nie kierowcy, tylko sędziowie powinni sobie zrobić taki solidny rachunek sumienia, a gdzieś tam obok powinien też uklęknąć Michael Masi i zadać sobie pytanie, czy w taki sposób chce prowadzić tą rywalizację w trakcie tych dwóch decydujących weekendów wyścigowych, bo to może nam wypaczyć tą niesamowitą, historyczną rywalizację dwóch wielkich kierowców. Dla Verstappena Hamilton w ten weekend był raczej nieosiągalny, ale stratę udało się ograniczyć do minimum, a do tego ten punkt za najszybsze okrążenie, który może okazać się finalnie tym decydującym. To właśnie dlatego Lewis Hamilton dopytywał, Max zmienił opony, jedzie po to najszybsze kółko. Oni mają świadomość, że to wszystko może rozstrzygnąć się, czy zdecydować pojedynczym punktem. Perez, mimo początkowo dość niezrozumiałej strategii, też mocno zapunktował w przeciwieństwie właśnie do Valtteriego Bottasa. Wrócił z takiej dalekiej podróży i dołożył te cenne punkty. Złapać Alonso raczej nie było szans, choć Perez utrzymuje, że gdyby nie ten wirtualny samochód bezpieczeństwa, dopadłby go na ostatnim kółku, ale tam było około 7 sekund różnicy. Tutaj opony w samochodzie Alonso musiałyby się po prostu rozlecieć, a Perez dostać jeszcze większych skrzydeł niż te, które daje mu Honda i Red Bull. Dobra dyspozycja Alpine to duży cios. Duży problem dla Alfa Tauri. Jeszcze do dzisiaj na tym samym poziomie Alpine mocno odjechało, a wydawało się, że ten weekend może skończyć się bardzo dobrze dla włoskiej ekipy. Oni naprawdę mieli bardzo dobre tempo. Niestety dla Gasly'ego i Tsunody to dobre tempo z jednego kółka nie przełożyło się na te dłuższe przejazdy. Odpowiedzią tutaj może być sytuacja związana z nadmiernym zużyciem opon. To właśnie opony mogą być powodem tego, że już kiedy przyszło przejechać tych wiele kółek, kierowcy musieli podejść inaczej do tej czarnej materii, musieli zdecydowanie zrezygnować z takiej szybkiej jazdy, być może unikać tych tarek, a to przełożyło się na czas okrążenia i finalnie skończyli bardzo daleko. Na uwagę zasługuje fakt, w jaki inżynier Gasly'ego zaaranżował tą sytuację, w której Gasly oddał pozycję Maxowi Verstappenowi, kiedy obaj panowie dojeżdżali do strefy pomiaru systemu DRS. Gasly wyraźnie zwolnił, żeby Max był w stanie złapać się w tą jego strefę DRS, a potem, kiedy wyjechali na prostą startu mety, Gasly popełnił tak zwany błąd, wyjechał poza tor, zostawił Maxowi otwarte pole, a dodatkowo dał mu przewagę prędkości w postaci właśnie systemu DRS. Max pognał do przodu, Gasly został z tyłu. Taka mała siostrzana przysługa, też bardzo cenna. W pojedynku między Ferrari i McLarenem kolejne małe punkty, kolejne małe zwycięstwo włoskiej ekipie, mimo, jak to opisał Mattia Binotto, bardzo konserwatywnego podejścia do tego weekendu wyścigowego. Ferrari jest świadome swoich słabości, tego, że ten samochód nie traktuje opon zbyt delikatnie, dlatego obaj kierowcy od samego początku mieli jedno zadanie: zadbać o te opony, pojechać strategię na jeden postój i zobaczyć, co się wydarzy. Finalnie bardzo się to dla nich opłaciło. Udało się oba samochody zameldować w pierwszej dziesiątce. Może nie była to tak zwana granda strategia, ale była to jakaś strategia. Strategia, która co najważniejsze dała dobry efekt. McLaren nadal na krzywej opadającej. No jak napisał Zak Brown, nieszczęścia chodzą parami, a w tym przypadku trzykrotnie ten potrójny weekend wyścigowy, czy ten trójgłowy smog nie był łaskawy dla McLarena. Lando Norris stracił szansę na dobry wynik z powodu tych problemów z oponą. Lewa przednia dała o sobie znać bez jakiegoś specjalnego ostrzeżenia, choć w przypadku McLarena zespół zareagował zdecydowanie lepiej niż inni. Była jakaś sygnalizacja, że coś się może złego wydarzyć, a może już to ciśnienie uciekało z opony, dlatego Norris był w stanie na dość pełnej oponie dojechać do garażu i zostać obsłużony, ale przez to stracił to bardzo dobre czwarte miejsce, pewnie tak by ukończył tą rywalizację. W przypadku Ricardo, no już start z drugiej pozycji stawiał go naprawdę w złej sytuacji, a potem zespół dołożył jeszcze od siebie źle, prawdopodobnie skalkulowano paliwo. Ricardo w drugiej części wyścigu musiał oszczędzać, oszczędzać i jeszcze raz oszczędzać. Ostatecznie ekipa z Woking wywozi tylko 2 punkty z Kataru, co przy tych punktach wywalczonych przez Ferrari wygląda naprawdę źle. Ten rozpęd McLarena gdzieś nagle uderzył w ścianę i jakoś dalej nie chce iść. Mimo zdecydowanie mniejszego doświadczenia od Alonso, dobry użytek ze strategii na jeden postój zrobił dzisiaj Lance Stroll. Jak powiedział, wszystko poszło perfekcyjnie. Samochód zachowywał się w ten weekend naprawdę bardzo dobrze, co potwierdza również Sebastian Vettel i jego powrót do punktowanej dziesiątki z bardzo odległej pozycji, w zasadzie z końca stawki, 17. pozycja po starcie. Vettel mówi, że start nie poszedł dobrze, ale od pierwszego okrążenia wszystko układało się fantastycznie. Katar był reklamowany jako tor dość prosty, tor, który nie do końca jest godzien królowej sportów motorowych. W rzeczywistości była areną bardzo ciekawych wydarzeń i na torze ale też poza nim. Może ten wyścig nie był porywający, ale kiedy wrócimy, prawdopodobnie za 2 lata do Kataru, to ta rywalizacja będzie rozgrywała się już na zupełnie innym obiekcie, na obiekcie ulicznym. Jedna rzecz, która mi się w tym wszystkim nie podoba, miałem takie wrażenie, oglądając przekaz telewizyjny, przekaz światowy, że Formuła 1 była takim magnesem, który ma otworzyć Katar przed tymi mistrzostwami, które są w przyszłym roku. Została wykorzystana trochę przedmiotowo, no ale nie będę się tutaj specjalnie czepiał. Te strategie biznesowe, strategie polityczne sięgają po bardzo różne rozwiązania i tak było w tym razem. Katar, jeżeli wróci to na obieg uliczny, my wracamy za 2 tygodnie na tor, na którym rozegrają się prawdopodobnie, czy mogą się rozegrać te decydujące momenty. Nawet jeśli Red Bull urwał Mercedesowi tą maksymalną prędkość poprzez prowadzenie tych dodatkowych testów, Mercedes raczej nie będzie chciał ryzykować. Jeżeli miał cokolwiek ukryte w tym tylnym skrzydle, to i tak Hamilton zdaje się być na takiej motywacji, takim poziomie, że jest o ten krok czy pół kroku do przodu przed Maxem Verstappenem, a do tego ma sprzęt, szczególnie w postaci tego niesamowicie mocnego silnika, który niedawno został mu założony. Tak jak powiedziałem, w ten weekend go nie używali po to, żeby zrobić z niego naprawdę dobry użytek w końcówce tego sezonu. Matematycznie Arabia Saudyjska może być momentem, kiedy to wszystko nam się rozstrzygnie na korzyść Maxa Verstappena, gdyby coś nie tak wydarzyło się w samochodzie Lewisa Hamiltona. Z drugiej strony może być miejscem, które sprawi, że do tego ostatniego wyścigu sezonu usiądziemy w sytuacji, kiedy obaj panowie są na tym samym poziomie, mają taką samą ilość punktów. Historyczne sceny mogą czy będą rozgrywały się na naszych oczach, dlatego warto bacznie śledzić dzień po dniu to, co wydarzy się do tego wielkiego finału sezonu, a ja w tym śledzeniu będę starał się Wam pomagać. Dzisiaj wspomagałem się trochę notatkami, bo jest tego bardzo dużo. Mam nadzieję, że to Wam jakoś specjalnie nie przeszkadzało, a w kolejnych wydaniach pewnie jeszcze większa porcja informacji na temat tego weekendu i tego, co przed nami. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Fajnie, że Fernando Alonso wrócił dzisiaj. Fajnie było go zobaczyć ponownie na podium. Fajnie było zobaczyć to, że ta jego ogromna energia, to jego ogromne doświadczenie jest czymś, co spaja zespół Alpine, a nie czymś, co rozbija go całkowicie, a takie sytuacje zdarzały się w przeszłości. Te historie związane z Fernando Alonso też na pewno pozostaną długo w historii, a to, jak powiedziałem, jeszcze nie koniec. Co do Echa Padoku, co do dzisiejszego wydania, to absolutnie już koniec. Żegnam się z Wami, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.